Michał Kardowski, dzień dobry, witam Państwa w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Piękny jesienny dzień, korzystajmy, ale to oczywiście po salonie. Witam serdecznie gości, mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Witam Panie mecenasie.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu.
Cześć Boże księdzu. Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika Sieci.
Dzień dobry Państwu.
I Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, dziś w programie o tym, że Grzegorz Schetyna był u pani kanclerz Merkel, Polska znalazła się w elicie gospodarczej świata, a Jerzy Urban zaszczycił swoją obecnością, czy zaszczycił, w każdym razie był, premierę filmu Claire. Zresztą sporo nazwisk tam się pojawiło na tej ściance gwiazd. Widać, że niektórzy może nie pomyśleli albo chcieli się tam pokazać. No ale mamy Jerzego Urbana na premierze bardzo radykalnie antykościelnego filmu. Mamy Jerzego Urbana, który po tej premierze też powiedział, że ten film to jest jego sukces, że on na to pracował, że on tego chciał. Czy ten atak, to skumulowanie złych rzeczy, które się zdarzały, zdarzają w Kościele, pewnie się nieraz jeszcze zdarzą, bo jest to zbiorowość grzeszna, ludzka, no ale nie w takiej skali, to nie jest jedyny obraz. Czy ten film odniesie ten cel, osiągnie ten cel, którego autorzy chcą? Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja przyznaję, że bardziej bałem się tego filmu po obejrzeniu zwiastuna niż po obejrzeniu całego filmu. Dlatego, że kiedy zobaczyłem cały film, okazało się, że on jest tak ideologicznie nakręcony, że cierpi na tym jakość przekazu. Tam, gdzie ideologia, także ideologia antyklerykalna, antykościelna, dominuje nad sztuką, to traci na tym sztuka. Natomiast rzeczywiście to, co powiedział pan Jerzy Urban, ja jestem mu bardzo wdzięczny za tę wypowiedź. Tak, dlatego że on odkrył karty. Po pierwsze pokazał, jakie są jego zasługi w powstaniu tego filmu i tygodnika, który on redaguje.
I powiedział, to moje, przybył
tak,
pieczątkę.
I warto, tak? Wiedzieć, kto, warto wiedzieć, kto za tym stoi, kto się z tym identyfikuje. Jerzy Urban jest chyba, pan redaktor Jerzy Urban jest chyba osobą wystarczająco znaną w Polsce od czasów stanu wojennego jeszcze, więc Polacy powinni to bardzo łatwo skojarzyć.
No dobrze, proszę księdza, pytanie Polacy. No, widzieliśmy takie nagranie, gdzie młoda dziewczyna, chyba nie mająca pojęcia, z kim rozmawiać, jaką rolę pełnił Jerzy Urban w polskiej historii w mrocznych czasach dla Polaków. Mówi, no i co, podobało się? No i co pan sądzi? Czy odniesie efekt?
Panie doktorze, to nie jest kwestia młodej dziewczyny tylko. Ja pamiętam w pewnym momencie dziennikarkę Polsatu, wcale nie taką młodą, która zaprosiła pana Jerzego Urbana, ubierając go w sutannę biskupią. To jest kwestia dziennikarzy, którzy w swojej próżności usiłują zaistnieć za wszelką cenę, rozmawiając z rozmaitymi skandalistami, ponieważ to ich wypromuje. Im więcej jest skandalu, tym więcej jest promocji. I ja myślę, że również w tym filmie o to chodzi, żebyśmy jak najwięcej na ten temat rozmawiali, bo sam film, ze względu na swój poziom artystyczny, zupełnie nie przystający do poziomu, jaki...
Słaby, chcę powiedzieć?
Słaby, w gruncie rzeczy słaby. Jakiego się spodziewałem po panu Smarzowskim, sam film nie zasługuje na większą uwagę, gdyby nie skandal, który usiłuje wykreować ten
no,
pan.
No, ale to ostrze skandalu ma swój wymiar taki społeczny, nie może możemy o tym nie rozmawiać.
Mnie się była w czerwonej sukience i uzyskała jaką odpowiedź? Fałszem jest, gdy mówią niektórzy, że to jest film antyklerykalny. Ja jestem antyreligijny. Tak powiedział tej dziewczynie i tu odkrył rzeczywistość, tak, będąc czołowym mózgiem poprzedniej epoki. Gdy na zakończenie swojej wypowiedzi mówi, że była religia, na której się zawiódł, rozumiem, że o generale jaruzelskim mówił i o komunizmie. Ale przecież to był czołowy ideolog antyreligijności w ostatnim okresie. To on na konferencjach prasowych, dopóki się nie ujawniła prawda o księdzu Popiełuszce, wręcz żartował sobie z niego, że nadaktywny jest. To jest cała prawda w komunizmie. Religia była czołowym przeciwnikiem. Opium dla ludu i tak dalej dodawano do tego teorię. Najdziwniejsze jest, że 30 lat po rewolucji my mówimy na początku programu o Urbanie, a nie na przykład o kim? No, o wielkich naszych wieszczach, którzy powiedzieli, a świętości nie szargać, trzeba, żeby święte było, a świętości nie szargać, to boli. Oni to wiedzieli.
Panie mecenasie, świetnie. Mówimy dlatego, że pan napisał taki tekst, gdzie pan nawiązał do swojej przeszłości, do okresu, gdy gdy pan był wyrzucony z pracy, z zawodu prawniczego.
Ale przez Urbana, który się przyznał, że był pomysłodawcą czystki, weryfikacji dziennikarzy.
Dobrze, i pan nawiązuje w tym tekście, że wtedy pan spotyka księży, którzy ciężko pracują, żeby pomóc represjonowanym, biednym i tak dalej. Ale pan to wie, my to wiemy. Natomiast młodzi ludzie zobaczą film Kler i powiedzą, oto obraz polskiego kościoła. Piotr Semka.
Tak, ten film jest dla tej młodej generacji, która nie pamięta Jana Pawła II, nie pamięta tych lat, kiedy Kościół był schronieniem, oazą, azylem. I autor daje w tym filmie bardzo wiele sugestywnych scen antykościelnych, które nie da się odzobaczyć. I jak domyślam się, autor pełną świadomością zrobił to, zakładając, że tego typu sceny pojawią się w tle głowy, w momencie decyzji, czy oddawać dziecko do szkoły katolickiej, czy nie, czy w Radzie Osiedla przegłosować oddanie jakiegoś miejsca pod budowę nowego kościoła.
Czy na swoje powołanie odpowiedzieć czasami.
Czy też czasami odpowiedzieć na swoje powołanie. I w tym sensie film jest całkowicie składa się z negatywnych stereotypów. Są tacy, którzy mówią, nie, prawda, tam jest dwa pozytywne przykłady. Te dwa pozytywne przykłady to są przykłady, w której pozytywność prowadzi do zerwania z kościołem. W jednym wypadku, że kapłan porzuca swoje powołanie i wybiera świeckie życie z kobietą, z którą się związał, a druga, że kapłan oblewa się benzyną i podpala jako protest przeciwko hierarchii. Więc jest to, mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, podobny film zrobiony na temat społeczności muzułmańskiej na Zachodzie spotkałby się z bardzo realnym przeciwdziałaniem na pewno elit, na pewno mediów, a być może i państwa.
Paweł Nowacki, działacz opozycji antykomunistycznej jeszcze z lat 70., dzisiaj wydawca programu Jana Pospieszalskiego w telewizji publicznej, powiedział, że jemu to przypomina stereotyp antysemicki realizowany w III Rzeszy, że tak się przedstawiało
tak
wroga.
Tak się buduje stereotypy, które mają tworzyć wrażenie, że jakaś grupa traci moralne prawo do uczestnictwa w debacie publicznej. Też można było, w latach 30., przez co nie było aferzystów pochodzenia żydowskiego, też można było wskazywać, że można zrobić film zbudowany z prawdziwych przypadków. A jednak trafnie wówczas bardzo wiele ludzi w Europie wskazywało, że takie filmy jak Żyd Zis są tworzone po to, żeby napiętnować pewną grupę i odebrać jej prawo moralne do uczestnictwa w dyskusji. I ja nie mam złudzeń, że w dyskusjach, jeżeli teraz będzie się wypowiadać Kościół, to będzie się pojawiał taki argument, że proszę bardzo, ja oglądałem Kler, wy macie prawo kogoś pouczać, wy powinniście zamilknąć i błagać o przebaczenie ofiary do końca życia. Tak będzie to formułowane.
Andrzej, może o Urbanie by tak powiedzieć. Czy on ma prawo opowiadać się
nie
publicznie
takiego filmu
po tej roli, jaką
i jego będzie bronić
Andrzej Rafał Potocki. Czy Urban ma prawo się wypowiadać na te tematy? Pyta mecenas Marek Markiewicz.
W Polsce jest wolność słowa, ale z moralnego punktu widzenia nie ma absolutnie żadnego takiego prawa. Tylko co z tego, że on tego prawa nie ma, jak korzysta.
Jak
Smorzowski dokładnie mu je daje. Ten film, on ma dwa takie przykre aspekty. On jest po pierwsze filmem wymierzonym w stan kapłański, ale również on przenosi się szerzej, on się przenosi na całą religię. To jest uderzenie w religię katolicką, w samo serce religii katolickiej, albowiem nie lubię używać tego słowa, które jest w tytule, bo samo słowo ma lekkie już znaczenie pejoratywne, Kler. W dodatku ten tytuł już jest tytułem propagandowym, albowiem sugeruje, jakoby dotyczyło to większości księży, natomiast to jest historia, jak wiadomo, skonkretyzowana wokół jednej osoby. Osobiście mogę powiedzieć, że chodzę do kościoła ładnych parę lat i jestem członkiem wspólnoty. W życiu nie spotkałem się jeszcze z jakąś negatywną rzeczą, którą Smarzowski no w tym filmie wyolbrzymia. Moje osobiste doświadczenie z Kościołem jest
każdego właściwie, kto chodzi do Kościoła.
Tak, jest kompletnie przeciwne. Dlatego ten film jest takim propagandowym, tabloidalnym przekazem. Przez to jest niebezpieczny. I on trafia do ludzi, którzy na ogół czytają tabloidy, którzy ekscytują się tanią sensacją. I w taki dość prymitywny i prosty sposób pokazanie stanu kapłańskiego jest silnym uderzeniem, niestety nieprawdziwym. Co jak gdyby to kłamstwo przystemplował Jerzy Urban, który można powiedzieć w polskiej historii nowożytnej zasłużył się jako ojciec kłamstwa.
Ale wróćmy do tej kwestii. Bo Konrad Piasecki z RMF, gdy ja zwrócił uwagę na Urbana, postawił taką tezę, no co znaczy, że Urban? No jedna z tysiąca osób zaproszonych. Gdyby na jakikolwiek film, który byłby utożsamiany z prawą stroną, a szczególnie jeszcze na przykład dotyczącą kwestii polsko-żydowskich, został zaproszony wśród wielu gości, na przykład Jacek Międla, to mówiono by wyłącznie o tym i mówiono by, że w ogóle autorzy tego filmu tracą jakiekolwiek moralne prawo, bo był ktoś, kto tworząc tą listę wsadził, zadbał, pamiętał o Jerzym Urbanie. I to jest fakt.
To jest takie spotkanie o tym, jak można różnie o różnych sprawach mówić. Bo oczywistą jest rzeczą, że nikt nie popiera pedofilii, której rzekomo był poświęcony ten film jako głównemu tematowi. Ale nikt nie mówi, że wszyscy jesteśmy kościołem, no to zróbmy coś, żeby ten kościół wesprzeć w walce z pedofilią czy ze swoimi problemami.
Mówimy, problemem jest lobby homoseksualne, panie mecenasie. No tak. Trzeba to głośno powiedzieć, że zdecydowana większość tych przypadków to nie są przypadki, są przypadkami pedofilii, ale one wynikają z homoseksualizmu i takiej orientacji części homoseksualistów na młodych chłopców.
Znaczy w kościele. No,
w kościele.
W kościele. W 80%.
Tak, 80, tak. Nawet w 90 czasami.
Trzeba wyeliminować homoseksualizm.
Choćby wiadomo to z danych, które zostały opublikowane w tym tygodniu w diecezji warszawsko-praskiej. 90% są to przypadki dotyczące molestowania nastoletnich chłopców. Więc liczby mówią same sobie. A co do tego filmu, jeszcze jedno bardzo ważne. Proszę panów, dlatego że pan Smarzowski uderza nie tylko w Kościół. To jest odreagowanie jakichś swoich frustracji w związku z transformacją, z przemianami społecznymi. I rozumiem, dlatego tutaj miejsce pana Urbana wśród honorowych gości na widowni. Dlatego że zauważcie, obrywa się nie tylko Kościołowi katolickiemu i duchowieństwu. Obrywa się także Solidarności. Obrywa się kapelanom Solidarności. Ten molestujący główny oskarżony.
Tym większy triumf Urbana.
No właśnie o to chodzi. Oni tu odreagowują. Ale tam jest jeszcze jeden moment, że w usta tego złego hierarchy oni wkładają słowa, które były mottem posługiwania błogosławionego księdza Jerzego Popieluszki. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrze. To jest pełna premedytacja. I tutaj pamiętamy, jaka była rola pana Jerzego Urbana w...
Widziałem na Żoliborzu obok kościoła świętego Stanisława Kostki, bardzo niedaleko od tego miejsca, gdzie jest grób księdza Jerzego Popiełuszki, plakat filmu Kler. No to jest to zderzenie właśnie.
No ale film też jest o środowiskach nieznanych twórcy. Przecież on sam powiada, że był jedynym, który nie chodził na lekcje religii u siebie w szkole. I bardzo dotknęło go, jak ksiądz po śmierci ojca, przychodząc po kolędzie, wpisywał kwotę uzyskaną, co obrażało młodego wówczas Smarzowskiego, jako gest, który miał poniżyć matkę w stosunku do innych, a może był właśnie dowodem uczciwości, który pobierał pieniądze.
Już kończymy ten wątek.
Tak, to jest ostatnie słowo. Ten film wpisuje się w ogólną walkę liberalnej demokracji w Europie przeciwko Kościołowi. Tę walkę liberalna demokracja wygrała, albowiem droga jest prosta. Najpierw trzeba zniszczyć Kościół, żeby potem realizować te idee. I na dowód tego w prasie niemieckiej pojawił się szereg artykułów po ukazaniu się filmu Kler, w których są wywiady z młodymi ludźmi, którzy co prawda wierzą w Boga, ale już odeszli od Kościoła, bo tam nie odnajdują tego, co szukają. I jest na końcu, w większości tych artykułów jest postulat, żeby zliberalizować Kościół, to wtedy będzie lepiej. I to jest jak gdyby nie tylko polski problem, to jest szerzej.
To jest szerzej i rzeczywiście ciekawa teza, że być może ktoś doszedł do wniosku, że tu głównym problemem w Polsce jest właśnie pewien światopogląd części Polaków, wynikający z ich wiary, z tego zakorzenienia w kościele.
Które jest przeciwko lewactwu. Wspólnota
narodowa i religijna jest nie do przyjęcia. Po prostu według ideologii, pan mówi, że to jest światowy pewien teren. Tak, to zostało opisane przez George'a Sorosza w roku 1997. Polecam jego tekst. Groźba kapitalizmu się nazywa.
A na osobną debatę, proszę państwa, pewnie możemy się umówić i zapytać, dlaczego ludzie Solidarności, którzy tak wiele od kościoła wzięli w trudnych czasach, którzy bez kościoła by nie przetrwali, tak często dzisiaj milczą. Z tym wątkiem zostawiamy ten temat. I panie mecenasie, i aktorzy.
Oczywiście. I przechodzimy... ci sami aktorzy, którzy deklarowali, że nie wezmą udział w filmie Smoleńsk, nie wezmą udziału, jak twierdzili, nędznej Agitce. A teraz wklerza jak najbardziej.
Dobrze, prowadzący na chwilę utracił kontrolę nad programem, ale już ją odzyskał. Grzegorz Schetyna, u kanclerz Angeli Merkel. Posłuchajmy, zobaczmy.
Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, które są dzisiaj ważne w polityce.
Na temat reparacji wojennych dla Polaków pojawił się?
Nie dlatego, że to jest kwestia rządowa. To prowadzi, z tego co wiem, poseł Mularczyk. Będą konsultacje międzyrządowe i tam to będzie, te kwestie tam będą poruszane.
W ogóle nie budować centralnego portu komunikacyjnego?
Ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu 2 lat lotnisko w Berlinie.
Kiedyś nazywano Gomułkę zegarmistrzem, bo jeździ po wskazówki do Moskwy, a teraz tym zegarmistrzem jest Grzegorz Schetyna, bo jeździ po wskazówki do Berlina.
Czy wierzycie panowie w te oficjalne wyjaśnienia, że rozmowy były o funduszach europejskich i takie ogólne bla, bla, bla? Kanclerz Merkel ma kłopoty, ale znalazła czas. Grzegorz Schetyna jest w kampanii, ale znalazł czas i moja teza, coś ważnego tam się musiało zdarzyć. Andrzej Rafał Potocki, może niech zacznie, znawca Niemiec też, mieszkałeś tam przez kilka lat.
No tutaj najbardziej... taki wesołe z tego wszystkiego, z tych tłumaczeń Schetyny, po co jedzie do Berlina, to jest ten wątek z rurociągiem Nord Stream 2. On tam pojechał rozmawiać o tym, żeby ten, takie miał intencje, żeby zablokować ten rurociąg. No jak wiadomo, Donald Trump, wiele państw europejskich się temu sprzeciwia, największe światowe potęgi nie mogą z tym nic zrobić. No jedzie Grzegorz Schetyna, zbawca Ukrainy i demontator rurociągu Nord Stream 2, no to już widać z tego, że to po prostu z prawdą nie ma nic
wspólnego. Czy tam w Berlinie jest dla polityków Platformy jakieś źródło siły, jakiejś mocy? To jest pytanie po tym spotkaniu, bo widać wagę do tego przyłożoną.
Niewątpliwie między zdaniami Grzegorz Schetyna stwierdził, że pojechał tam także po to, żeby rozmawiać o finansowaniu polskich, o finansach dla polskich samorządów. To jest dość ciekawy wątek, albowiem najprawdopodobniej Platforma Obywatelska liczy się z tym, że utraci władzę w większości samorządów, czy powiedzmy sobie w części samorządów, i teraz ten strumień pieniędzy poprzez NGOsy, poprzez różne organizacje, które płynie z Niemiec do samorządów, trzeba będzie skierować w odpowiednie miejsca. Prawdopodobnie to było celem tej rozmowy, czyli sprawy finansowe, czyli sprawy jak gdyby pośredniego finansowania partii opozycyjnej w Polsce, co jest w ogóle karygodne, niedopuszczalne. Podobnie jak sama wizyta nistego, nizowego przedstawiciela partii opozycyjnej u głowy państwa. No ja rozumiem, że dla pana, no rozumiem, że dla pana Schetyny pani kanclerz była także kanclerz Polski, no ale została zdetronizowana w tej chwili, no i dwór nie ma co z sobą zrobić i tak się błąka po tej
Europie.
Jest tu
jakiś posmak, nie wiem, no jakiejś takiej, powiedziałbym, wizyty u carycy Katarzyny, jakiegoś adresu.
Tradycja była, ale wracam do tego, że o wszystkim można różnie mówić, po co pojechał, może postanowisko. Tusk dostał, jak jeździł, to i tu dostał.
Teza rewolucyjna.
A dlaczego nie? Przecież, ale po tamtej stronie każdy argument jest dobry. Ja powiem, że jest dla mnie poważniejsze. Pani kanclerz pokazała całemu światu, że można gwałcić traktaty i wezwać imigrantów i tępi tego, kto stosował się do traktatów, czyli Orbana, prawda? No to do kogo się jeździ, mówiąc, że bronimy praworządności, że konstytucja przede wszystkim? Jak w czasie kampanii wyborczej Grzegorz Schetyna powiada, że zapamiętamy tych sędziów, to co on robi? On wskazuje, że konkretne osoby oberwą od jego formacji, jeżeli wygra wybory. To jest
przestępek.
Ale słyszał pan jakiś protest Wydziału Prawa?
No właśnie nie słyszałem. Wydziału Prawa Łódzkiego protestuje
przeciwko... Czyli Platforma może straszyć sędziów, którzy dają wyroki niezgodne z ich
intencjami. Ale pani prezes Gersdorf, czy była prezes, na ten temat
do
nie
tego
reaguje.
Jeszcze wrócimy.
Wydział Prawa Łodzi, który pisze list przeciwko prezesowi NSA, że wykonuje ustawę, nie zajął się.
Czy ja się pomyliłem, proponując rozmowę o tym temacie, o tej wizycie Grzegorza Schetyny u pani kanclerz Merkel? Moim zdaniem ma to pewien posmak jakby przygotowań do jakiejś próby odzyskania, kolejnej próby odzyskania przez Berlin wpływu w Warszawie. Piotr Semka. Czy nie?
To jest dziwaczne, no bo oczywiście formalnie pani kanclerz jest szefową CDU, która z PO jest w EPP. Zdawałem się takie rzeczy, natomiast przy takiej ostrej polaryzacji w Polsce, no to wiadomo, że to jest demonstracja. Demonstracja, która moim zdaniem...
Ale z czyjej strony?
Ze strony niemieckiej. No jeżeli przyjmuje się lidera opozycji, no to się mówi, że to wy jesteście naszym wymarzonym partnerem, a i nikt inny. Tyle, że to czekanie na to, żeby PiS diabli wzięli i wróciła ta kochana Platforma, wydawało mi się, że Niemcy powinni zorientować się, że to jest ugrupowanie, które dosyć mocno siedzi w siodle. Ale okazuje się, że czasami demonstracje i sympatia są ważniejsze. A w wypadku Schetyny, która naprawdę ta wizyta w kampanii nie pomoże. To nie jest w Polsce czynnik, który nawet po stronie chyba elektoratu platformerskiego, na niego to nie jest jakiś... No to wygląda jak jakiś rzeczywiście taki akt solenny przy tobie, najjaśniejsza Merkelo. Chcemy stać i stać będziemy, bo ta ostentacja, z którą to zrobiono, moim zdaniem jest dziwaczna. Zresztą nawet nie były to relacje międzypartyjne, bo potem przy zdjęciu stału Schetyna z jednej strony pan, już nie pamiętam, dwóch jego przybocznych z partii, nie było nikogo z sekretariatu, jeżeli to miałaby być wizyta międzypartyjna, prawda? Więc wyglądało to dokładnie jak przyjazd do Angeli Merkel. Czemu Angela Merkel się w takie coś ładuje, nie wiem, ale moim zdaniem to
pamiętajmy, że jednak Niemcy mają w Polsce zasoby, których mogą użyć na przykład w kampanii politycznej. Zasoby medialne, zasoby biznesowe, to...
A to nie w połowie kampanii no, załatwia takie rzeczy.
Pojeździ niemieckim samochodem może przenieść to na oceny gasnącej pani Merkel. A może to jest prowokacja? Może ja powinienem teraz powiedzieć, że w przódy słońce w miejscu stanie, w przódy w morzu wyschnie woda, jeśli tutaj będzie zgoda. Ze Schetyną nigdy. Przecież to jest prowokacja, ordynarna prowokacja. Nie pojechał tam domagać się, żeby korniki wycinać w puszczy
jak w Niemczech wycinają.
Jak w Niemczech. Przecież to jest wszystko na tak zwane, moi klienci mówią, na rympał i oni wiedzą dokładnie. To jest tak po oczach. No co? Wytrzymacie? Wytrzymacie. Pojadę do Merkel.
I Kozłowską
pojadę.
Wytrzymacie, prawda? W Berlinie i Kozłowską wytrzymacie no, w Brukseli.
A te traktaty to możecie sobie tak, chyba że dotyczą was, to wtedy wam zrobimy to, co Orbanowi. Przecież to jest na rympał.
Na rympał. Dobrze powiedziane. Ksiądz Henryk Zieliński. No,
proszę Państwa, dla mnie nic już nie jest zaskoczeniem po wizycie delegacji Platformy, władz Platformy Obywatelskiej w czasie pobytu Angeli Merkel w Polsce, kiedy spotkanie odbyło się w ambasadzie, kiedy poszli działacze naszej partii politycznej na dywanik do pani, która rządzi Europą. Natomiast odbieram to trochę podobnie, tylko tak jak pan Piotr Semka, uważając tę wizytę ze strony Platformy, ze strony pana Schetyny, za tak zwane photo opportunity. To znaczy jednak jest pewna opcja niemiecka w Polsce, także w społeczeństwie, taka, która Unię wiąże tylko z Niemcami. I w ramach tej kampanii, która się toczy w tej chwili, no, samo zdjęcie z Angelą Merkel dla tej opcji niemieckiej z tym, co legitymizuje szefa partii.
Skoro o kampanii wyborczej, to spójrzmy na sondaż CBOS-u na temat wyborów do sejmików tych samorządowych. Oto będzie główny bój polityczny w tym głosowaniu, do którego wszyscy się szykujemy.
Według CBOS-u Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na głosy 34% wyborców. Druga Koalicja Obywatelska cieszy się 15% poparciem. Trzeci Kukiz 15 ma poparcie na poziomie 8%. Na PSL i bezpartyjnych samorządowców chciałoby głosować po 5% Polaków. Chęć głosowania na SLD Lewicę wyraża 3% badanych, a na partię Razem i Komitet Wolność w samorządzie Janusza Korwin-Mikkego po 1%.
Z drugiej strony mamy też sondaże, które pokazują, że z kolei w wielkich miastach tutaj nadzieje Prawa i Sprawiedliwości są mocno chłodzone. Mogą być problemy ze zdobyciem nawet może któregokolwiek z wielkich miast, mimo dobrej kampanii na przykład Jakiego, czy Wasserman, czy Płażyńskiego. Piotr Semka, jak oceniasz kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi?
PiS ją prowadzi dosyć dobrze, natomiast trzeba pamiętać, że te słupki nie przekładają się na możliwości tworzenia koalicji. Znaczy,
bo tam nie ma premii za pierwsze miejsce, takie jak w wyborach parlamentarnych.
Znaczy wyłącznie za takie bardzo znaczące wygranie. Wtedy ma się więcej niż połowę miejsc sejmiku. PiS w tej chwili ma 3 pewne województwa na 16. W kolejnych chyba 4 ma szansę. I to niestety znowuż jest tylko Małopolska i kongresówka. Natomiast dylemat, który stanie przed PiS-em, to jest taki, czy zawierać sojusz z SLD. Bo taka możliwość teoretyczna jest w paru województwach.
I
będzie to dla PiS-u.
Ale co byś sugerował?
No,
myślę, to może być na stole?
Myślę, że na stole będzie pytanie, czy PiS powinien w to wchodzić.
No właśnie.
Ja uważam, że nie. Ponieważ trudno jest mówić, że chce się zmienić sądowy system, aby usunąć postkomunizm, jednocześnie wchodząc w koalicję. Na pewno opozycja to wykorzysta. Znaczy, to jest troszeczkę tak zawsze, jeżeli PiS robi coś grzesznego, to zawsze robi to większe wrażenie niż rozmaite siuchty Platformy, która zasadza.
Która może sobie z Rasiem rządzić i oddawać separatystom
właśnie,
śląskim, Bibliotekę Śląską.
Tak, Bibliotekę Śląską, historię i tak dalej.
Łotra, który złożył stosowne oświadczenie w ostatniej chwili, jak na tym wyszedł jako znajomie pismo, więc jeżeli SLD
to
zrozumie swój błąd,
faktu,
to
że
dlaczego?
Może,
dlaczego nie?
Nie zmienia tej sytuacji, że być może sama SLD będzie... Będzie
bardzo się bez złudzeń.
Ale moim zdaniem, jeżeli PiS odzyska połowę województw, to będzie mówić o sukcesie, ale ciężko będzie to sprzedać jednak jako sukces.
No,
bo jeżeli
z miastami,
teraz się ten słupek pokazuje, to większość osób zakłada, że ten słupek przekłada się na zwycięstwo większości województwa. Tak nie będzie.
Andrzej Podolski.
To prawda, aczkolwiek z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości byłbym umiarkowanym optymistą, albowiem jest jeszcze jedna rzecz, o której jakoś się rzadko wspomina,
o
PSL-u, albowiem PSL w poprzednich wyborach uzyskał 23%, natomiast
nie
jak pokazują...
Nie za stołki, było takie oświadczenie.
Tak, nie da się nigdy. Ale w tej chwili, jak pokazują sondaże i na nich się opieramy, ma około 5%, czyli w granicach 5%. W związku z tym to jest bardzo poważny spadek w ich przedstawicielach w sejmikach, a co za tym idzie, PSL traci zdolność koalicyjną, w każdym razie w takiej formie, jakiej miał po poprzednich wyborach. Co może w niektórych sejmikach albo w części sejmików zachwiać ten obecny układ i daje szansę Prawu i Sprawiedliwości.
Tylko na zasadzie wyciągania pojedynczych osób z
ugrupowań. Ale pamiętajcie, że przed ostatnimi wyborami ogólnie, parlamentarnymi też się wydawało, że to zwycięstwo jest dalekie.
Mówię tylko o tym, że jeżeli po wyborach będzie taki wynik, to tak. No
mnie się wydaje,
ja
że kampania... Nie, oczywiście, że... ale to co chcę powiedzieć, że z mojej oceny, z mojej perspektywy, to ta kampania Prawa i Sprawiedliwości ma jakiś plan, jest jakoś rozpędzona, natomiast nie widzę na przykład w Platformie takiej myśli przewodniej, która by organizowała
tak,
to w dłuższej
perspektywie. Trzeba zwrócić uwagę, że PiS zajął się bardzo solidnie czymś, co w Ameryce nazywa się swing states, czyli stany, w których nie jest zdecydowane, czy wygra jedna, czy druga strona. I tu rzeczywiście takie województwa jak opolskie, lubuskie, nie ma zielonogórskiego, i szczecińskie, tutaj wykonano bardzo, bardzo dużo roboty.
czyli zachodniopomorska.
W sobotę o godzinie 10 przysłać wszystkich wyborców w okolice telewizji, gdzie nie ma jak zaparkować samochodu. Nie. A producent żelaznych słupków zapewne dał komuś łapówkę, bo to jest niemożliwe. I kandydat, który mówi, że samochód musi być narzędziem obywatela dużego miasta, musi wygrać. A to mówi tylko jeden kandydat,
ale
mogę
ja
powiedzieć.
Ale ja słupków będę bronił, bo tyle razy samochód zestawiony każe przychodniowi przemykać pod ścianą.
Jednak pomysł, żelazne, że ja jestem wielkim miłośnikiem rowerów, wycieczek pieszych, spacerów, naprawdę uwielbiam. Natomiast wizja, że mając dzieci da się żyć na rowerze w naszym klimacie jest jakimś szaleństwem.
I to
tylko single mogą taką tezę
mieć. Jaki mówi, że trzeba wyjść naprzeciw kierowcom.
Mieliśmy zabawną sytuację, w której jako sensację w jednej z dzienników ogłaszano, Grzegorz Schetyna będzie jeździł metrem razem z Rafałem.
A się uśmiał.
A jeszcze moja informacja, a o 8.30 Barbara Nowacka będzie na
pętli wiatraczne. Jeszcze o kampanii. Proszę księdza, jak ksiądz ocenia kampanię wyborczą?
Dla mnie ta kampania jest, mówię to z pewnym żalem, ale dla mnie ta kampania jest trudna, pełna egzotycznych sojuszy i mało czytelna. Rzeczywiście ja mam problem z odniesieniem się do tej kampanii, dlatego że zresztą nawet pan Patryk Jaki mówił, że samorządy i ta kampania to nie jest kwestia walki o jakiś tam system wartości czy coś innego.
Tylko Patryk Jaki bardzo mocno podkreśla taką ideologiczność. Swojej propozycji. Jest Piotr Guział z zupełnie innego świata.
Są czasami takie bardzo egzotyczne sojusze.
A jednak samorządy mają wpływ na nasze życie pod tym względem ideowym.
To prawda.
A jak oceniacie ten awans Polski do grupy 25 rozwiniętych rynków? To według agencji FTSE Russell, można powiedzieć, że innym krajom, tak podkreślają eksperci, zajęło to 50 lat, nam 27. Wydaje mi się, że warto to docenić, panie mecenasie.
Tak, to tylko dalekie miejsce, bo przecież. Jak może być rozwiniętym kraj, w którym
to chodzi o rynek kapitałowy.
Ale ja wiem, ale on rzutuje na ocenę kraju. Ja patrzę, że blokowany jest gabinet prezesa sądu. Kandydat w wyborach mówi, że co prawda został skazany, ale nic złego nie zrobił, czyli ten sąd był głupi. To jak ja mam uwierzyć, że jesteśmy takim bardzo rozwiniętym krajem? Chociaż bardzo się o to modlę.
Nie o rozwoju ekonomicznym jednak.
A to się nie przekłada jedno z
drugim. Przekłada się, bo gdyby świat na serio brał te krzyki o rzekomym końcu praworządności w Polsce, to by nas do tej 25 nie wzięto.
No oczywiście.
Bo to jest jeden z czynników
do
oceny.
Do tego zmierzałem, pan przewodniczący, bardzo trafnie odebrał myśl, którą rozwijałem, ale nie rozwinąłem do końca. Chciałbym tylko...
Więc pokażmy na przykład, przyjrzyjmy się temu, co się dzieje chociażby we Włoszech czasami. Tak. Spory, bałagan. Tak, gospodarka działa i Włochy są krajem rozwiniętym. To, że my żyjemy w kraju rozwiniętym, to chyba szczególnie, ja także jako pracodawca czuję to w tej chwili, proszę państwa, jeżeli weźmiemy, siłę nabywczą Polaków, że jeżeli weźmiemy skalę inwestycji zagranicznych, to co przykład, bo to jest ocena ekonomiczna, rozwój kraju, a nie sprawa oceny sytuacji politycznej w kraju, to my to czujemy, że żyjemy w tej chwili w kraju rozwiniętym. No nie oszukujmy się.
Tylko musimy dokonać skoku i powoli pamiętać, że powinniśmy wygaszać te gałęzie gospodarki, które są mało wyrafinowane technologicznie i rzeczywiście szukać innowacji.
I to o czym mówi rząd premiera Morawieckiego. Innych rezerw niż tania siła robocza.
No więc właśnie. Chyba, że już w tej chwili to zmusza jednak coś... Szukam ją nasze firmy, pracowników w Indiach, w Nepalu, nawet w Pakistanie. I to jest cena, którą się płaci za to rozgrzanie gospodarki.
Nie ma zgody społecznej jednak na taką cenę. Andrzej Rafał Potocki.
No jeszcze raz wspomnę niemieckie media, które tak chętnie atakują Polskę pod względem ideologicznym, politycznym. Z drugiej strony w taki trochę sposób schizofreniczny przyznają, że rzeczywiście wzrost gospodarczy jest wzorowy, bezrobocia nie ma i w ogóle Polska rozwija się gospodarczo. I tutaj co do tej kwestii Niemcy są, w każdym razie niemieccy dziennikarze są zgodni i potwierdzają tą opinię, którą właśnie teraz ma Polska, jako w tej pierwszej 25 się znaleźliśmy. No cóż tutaj można powiedzieć więcej, nie jest to jeszcze, daleko jest do czołowego miejsca. Bolączką Polski jak zwykle był i jest brak kapitału. w porównaniu z Niemcami, powiedzmy sobie, no, siedmiokrotnie większe PKB, czy
tak, na przykład dla firm, które są na jakiejś dobrej ścieżce rozwojowej, to jest podstawowy problem, bo one się muszą sprzedawać, nie są w stanie zdobyć finansowania.
Przykład Solarisa.
No, Solaris tam pewne błędy też popełnił w inwestowaniu, ale zgoda.
W zasadzie wydaje mi się, że premier, choć nie jestem ekonomistą, wydaje mi się, że premier Morawiecki jako pierwszy z rządzących od 30 lat w Polsce ma strategiczny, konkretny plan poprawy życia gospodarczego w Polsce, no a przede wszystkim kumulacji tego kapitału, którego ciągle u nas jest za mało.
To jest plan całego PiS-u, można powiedzieć.
A biznesmen oskarżony o szkodzenie swojej spółce siedzi półtora roku w areszcie i sąd apelacyjny za nic nie chce go zwolnić, chyba że okaże się, że ma raka, podczas gdy urzędnik państwowy oskarżony o branie łapówki wypuszczony z aresztu. I to jest takie obrzeże także rozwoju,
proszę,
z którym
państwa,
powinniśmy walczyć.
Jeszcze smutny akt na koniec, smutne wspomnienie, nasi stali słuchacze, bo program Salon Dziennikarski zaczynał w Radiu Warszawa i w sieciach, i w sieci stacji katolickich. Nasi stali słuchacze, teraz też widzowie, wiedzą, że pani Krystyna Grzybowska, świętej pamięci Krystyna Grzybowska, bywała naszym gościem, więc wspominamy jedną z naszych koleżanek, także salonowo-dziennikarskich. Pożegnanie w piątek, piękny pogrzeb, też odznaczenie kancelarii nadane przez pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę.
Wymienimy może nazwę tego ordeu. To był Krzyż Oficerski.
Tak, tak.
Ordeu Odrodzenia Polski.
Tak. No cóż, szkoda. Wielka szkoda, wielki smutek i pustka. Ja mam takie poczucie duże.
Niechaj spoczywa w pokoju. Ale znowu pan pięknie mówił na pogrzebie, że był ofiarą weryfikacji dziennikarskiej. Kiedyś tam. I znowu wracamy do początku. Jak dziwny jest ten nasz świat, bo o tym fragmencie życia pani Krystyny i jej męża Macieja Rybińskiego też trzeba pamiętać.
Ona została zapytana przez tego weryfikującego, czy popiera wprowadzenie stanu wojennego. Odpowiedziała, że absolutnie nie. Na co on, więc nie ma dla pani miejsca w prasie polskiej. Ona mówi, nie, w prasie PRL-owskiej, w polskiej jest. Ale była osobą, była też łącznikiem z tym etosem przedwojennej inteligencji. Chociaż urodziła się w roku 1940, no to wychowana w tej kresowej rodzinie, naprawdę Wilnie. Miała wielki, tak, urodziła się w Wilnie, miała wielką klasę, wielki styl. No ja mam takie poczucie dużej straty polskiego dziennikarstwa.
Tak, Grzybowska była osobą, która była szczególnie po prawej stronie takim autorytetem. Przeszła bardzo niełatwe lata emigracyjne. Jej mężem był Maciej Rybiński, też postać, która zrobiła bardzo... No i przypomnijmy, że ich córka, Ola Rybińska, no, bardzo chlubnie kontynuuje tradycję rodziców.
To prawda. Dawała też pani Krystyna Grzybowska swoim czytelnikom, swoim słuchaczom, swoim widzom programów z jej udziałem takie bardzo kompetentne, precyzyjne, ale jednocześnie propolskie, z polskiego punktu widzenia realizowane spojrzenie na sprawy światowe.
Bardzo lubiłem felietony pani Krystyny Grzybowskiej. Po pierwsze, wyczuwało się w nich taką niechęć do politycznej poprawności, a przy okazji pisane ze swadą, z humorem. Było dobre pióro pani Krystyna, a do tego wszystkiego to jest właśnie to, co wspominałeś. Mianowicie dla mnie osobiście to się kojarzy z tym przedwojennym pokoleniem, z którego wywodził się również mój ojciec, jako człowiek urodzony...
Oficer przedwojenny, ile
oficer, rocznik 1908 i całe to jego środowisko. To byli, że tak powiem, trochę inni ludzie. Oni mieli swoisty, taki specyficzny sznyt, który nazywamy teraz, właśnie zawsze się to nazywało, klasą. I to właśnie miała pani Krystyna i tacy ludzie jak pani Krystyna zawsze przypominały mi ojca i te środowisko. Niestety tych ludzi jest coraz mniej. Już prawie w ogóle nie ma, odchodzą,
bo Zieliński.
Czas robi swoje.
Tak, ja patrzę na postać pani Krystyny właśnie przez pryzmat całego domu, który oni tworzyli, bo trudno oceniać, tylko mówić o niej bez jej męża, pana Macieja Rybińskiego. Kiedy on zmarł, dla mnie to był pewien koniec epoki, dlatego że tak, był czas, tak. Kiedy kupowałem Rzeczpospolitą, tylko po to, żeby przeczytać felieton pana Macieja Rybińskiego i potem już mnie więcej nic nie interesowało. Były tak dobre. I to jest pewien klimat domu, w którym mąż, żona rozmawiają, są, żyją pewnymi tradycjami, czy też ta emigracja dotknęła ich obydwoje, prawda?
Więc... Wielka strata polskiego dziennikarstwa. Proszę państwa, pozdrowie jeszcze. Tak, no, zamknęła się pewna epoka.
Jeden szyld pisowski zakapiony.
Radio Warszawa, katolickie radio w Siedlcach, to pozdrawiamy. Nadzieja Włomży, głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, katolickie radio diecezji płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, radio Via w Rzeszowie. Te stacje transmitują bądź retransmitują Salon Dziennikarski, wspólną audycję Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Dziękuję panu mecenasowi Markowi Markiewiczowi, panu księdzu Henrykowi Zielińskiemu, redaktorowi Andrzejowi Potockiemu, redaktorowi Piotrowi Sence.
Dziękuję.
Michał Karnowski, do zobaczenia.